Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje.
Zapraszają Kasia Hrubak
i Agnieszka Szczepanek. Drodzy słuchacze i osoby słuchające, po długim czasie odcinek solo, ale nie tak do końca solo, nie ma ze mną Kasi, która urlopuje, ale jest ze mną inna niezwykła gościnie, którą udało mi się zaprosić do naszego podcastu. Jest z nami Karolina Sulej. Cześć Karolino.
Cześć, jestem bardzo szczęśliwa, że u Was goszczę.
Super, bardzo się cieszę. Czy trzeba Karolinę przedstawiać? Oczywiście, że warto przedstawić, bo jest to kobieta, która robi niesamowite rzeczy. Możecie ją znać jako pisarkę, reporterkę, kuratorkę, promotorkę czytelnictwa, podcasterkę też. Ale myślę, że dzisiaj przede wszystkim poznacie Karolinę jako Swiftie, ponieważ dopiero co do księgarni weszła niesamowita książka. Myślę, że można o niej powiedzieć biograficzny reportaż. Jest to książka Era Taylor Swift, autorstwa Karoliny Sulej właśnie, której Karolina analizuje fenomen Taylor Swift. No i że oczywiście zahaczamy tutaj o tematy feminizmu i tematy popkultury, które nam są bardzo bliskie, no to nie mogło być inaczej, jeżeli nie porozmawiać po prostu o tej książce, więc super, że możemy z Tobą jako autorką i zdeklarowaną Swiftie.
Tak, to wszystko naraz, to ja robię właśnie, co powiedziałam. Rzeczywiście jest tego pewna ilość, ale to się mam wrażenie, chciałabym przynajmniej, żeby to się uzupełniało. A w książce o Taylor Swift uzupełnia się co najmniej kilka tych części, które lubię. No to znaczy część mnie, która bardzo lubi być na czasie z popkulturą i co więcej, popkulturą się nie brzydzi, a wręcz pasjonuje już od czasu studiów na kulturoznawstwie, bo jest kulturoznawczynią. I napisałam drugą książkę w mojej, że tak powiem, chronologicznie patrząc liście książek stworzonych. Ta książka się nazywa Wszyscy jesteśmy dziwni i opowiadała o Coney Island jako o miejscu, gdzie rodziło się dużo mechanizmów popkultury obowiązujących do dziś. To jest taka archeologia popkultury trochę ta książka i ona opowiadała na poziomie takiego realu o parkach rozrywki, a właśnie na poziomie metafory w ogóle o Stanach. I mam wrażenie, że ta książka Taylor Swift również jest na pewnym poziomie opowieścią o dzisiejszych Stanach Zjednoczonych, ale też o właśnie współczesnej popkulturze, jako że jest ona bardzo mocno zanurzona w tej opowieści, do której Taylor ma dostęp, tak, i której jest współtwórczynią, czyli właśnie o pewnym globalnym American Dream, które trochę jest nightmare ostatnio również, czyli jest dosyć koszmarne. Natomiast wydaje mi się, że warto się przyjrzeć Taylor nie tylko właśnie jako takiej opowieści amerykańskiej, ale właśnie też jako opowieści kobiecej, historycznej i z tej strony ona też mnie od zawsze interesowała, nie tylko od kilku miesięcy, od kiedy ta książka jest w mojej głowie, ale też odkąd w ogóle zaczęłam je słuchać, a to było kiedy miałam 19 lat i zaczynałam pisać recenzje muzyczne. I pamiętam, że wtedy taki pop, szczególnie śpiewany przez dziewczyny, nie był w dobrym tonie, nie był fajny w cudzysłowie i moi znajomi chłopcy z redakcji recenzowali bardzo niszowe zespoły, najczęściej takie, które miały nazwy albumów nie do zapamiętania i również recenzja musiała się składać z wielu słów nie do zapamiętania. Natomiast ja wyrosłam na śpiewających kobietach. I to wyrosłam na śpiewających kobietach naprawdę z różnych departamentów, gatunków muzycznych, bo były to i takie alternatywne wokalistki jak PJ Harvey, czy Alanis Morissette, czy Bjork, ale też bardzo lubiłam popowe piosenkarki, takie jak no chociażby ta najsłynniejsza, czyli Britney Spears. Więc to, że kobiety śpiewają do mnie o emocjach, to było dla mnie oczywiste przez całe dorastanie i jeszcze na dodatek, że nie tylko one śpiewają do mnie o emocjach, ale ja mogę o tych emocjach porozmawiać z koleżankami i razem możemy śpiewać do tych kobiet sobie kaset i sobie o tych emocjach wspólnie rozmawiać. Do tego stopnia to było dla mnie ważne, że pamiętam, miałam taki zeszyt specjalny i w tym zeszycie sobie zapisywałam piosenki ze słuchu i tłumaczyłam sobie na polski, robiłam rysunki. No, niewątpliwie była to część takiego ważnego procesu tłumaczenia sobie tego, czym są emocje dla dorastającej dziewczyny. Więc Taylor się wpisała w taką już, w moim przypadku, taką już listę pewnych jej poprzedniczek i dla mnie było jasne, skąd ona sama wychodzi. Mhm. Choć rzeczywiście przyznaję, że zaczęłam od albumu popowego 1989, a wcześniej Taylor była wokalistką country,
tak.
A ja wtedy, no i myślę, że dzieliłam tutaj niewiedzę z wieloma osobami, no nie miałam wielkiego pojęcia o country, a też, na przykład strona, która dzisiaj ma 17-18 tysięcy członków, czyli Polish Swifties, miała wtedy 100 osób.
Tak.
Więc to dużo mówi o tym, jak wiele się zmieniło, jeśli chodzi o tę artystkę i w ogóle wiedzę o tym, jaką muzykę ona tworzy.
Tak, no w ogóle sama jej biografia, przebieg jej kariery to jest w ogóle jakby osobny temat, jeżeli chodzi w ogóle o jakąś analizę, jeżeli chodzi o kobiety w showbiznesie, artystki, w ogóle to w jaki sposób popkultura nabrała tego znaczenia, jak bardzo się jeszcze bardziej skapitalizowała, no tutaj po prostu jest bardzo, bardzo dużo wątków, ale ja powiem Ci szczerze, że ja miałam takie podejście, że super byłam podekscytowana, jak się dowiedziałam, że powstaje taka książka jak Twoja, bo wydaje mi się, że jest bardzo mało właśnie takich analiz popkulturowych, że ciągle ten pop się traktuje z takim przymrużeniem oka, a w tym popie naprawdę jest dużo rzeczy, które no mówią nam po prostu o tym, gdzie jesteśmy jako społeczeństwo, gdzie są nasze przekonania, gdzie jest nasze serce, jakby jak pewne zmiany też społeczne jakby przekładają się na to, co rzeczywiście się dzieje. Ja oczywiście już nieraz mówiłam tutaj w podcaście i śmiałyśmy się z Kasią przy okazji rozmawiania na przykład z Angeliką Kucińską, że ja jestem Beehive, Kasia jest Swiftie i my po prostu mamy nieustanny beef, oczywiście z przymrużeniem oka. I ja zawsze mówiłam do Kasi, że ja totalnie nie rozumiem fenomenu Taylor Swift, to znaczy nie w takim przełożeniu, że w ogóle jakby rozumiem jakby ten cały taki mechanizm, który sprawił, że ona jest tą wielką gwiazdą, podziwiam to, jestem po prostu też gdzieś tam zaangażowana w tą opowieść związaną z tymi uzyskiwaniem praw autorskich, o to, że ona nagrała te swoje reedycje albumów na swoich własnych zasadach, może nam się gdzieś tam uda opowiedzieć i tak dalej, ale no ja nigdy nie miałam takiego przywiązania do Taylor jako do piosenkarki, że jakoś nie potrafiłam się utożsamić z jej piosenkami, one w ogóle jakoś mi nie wpadały w ucho, miałam jakieś takie, że czasami coś tam pośpiewałam sobie jak Shake It Off, ale generalnie to nie jest artystka, do której ja wracam.
Jasne.
I no i to jest taki temat Taylor po prostu przez to, że została też człowiekiem roku uznaną przez Timesa, też została, dorobiła się kolejnych milionów, miliardów, bilionów, no po prostu jest na ustach wszystkich i to jest po prostu pretekst do tego, żeby o niej opowiadać, też z perspektywy tego, że ona wydaje mi się doświadczyła też takiego popowego tutaj stalkerstwa jak Britney Spears. Ona Britney bardziej tak była sponiewierana przez paparazzi, ale też te opowieści o niej z perspektywy chłopaków, z którymi się spotyka i jej doświadczeń romantycznych, no to był główny temat.
Tak.
Więc to ten przydługi wstęp zmierza do tego, bo bardzo mnie interesuje, czy ty pisałaś tę książkę już z takiej perspektywy, no Swifties, ale czy ty sama jakby miałaś takie podejście, że dobra, czas zabrać głos na temat Taylor i pokazać na czym polega ten fenomen, pokazać, że w tych tekstach jest dużo więcej, że są odwołania do takiej prawdziwej, uznanej literatury. Czy po prostu sama przekonywałaś się wraz z rozgrzebywaniem tego tematu, że wow, w ogóle Taylor to jest naprawdę duży temat?
Powiem Ci, jak to było tak szczerze, bo to oczywiście jest sprawa złożona jak zwykle z takimi przedsięwzięciami. Ja słuchałam Taylor, tak jak już zdążyłaś usłyszeć ode mnie, od lat. Nawet powiedziałabym, że to byłoby już prawie że 15 lat albo i więcej. Natomiast nie było to takie słuchanie uważne, równie uważne przy okazji każdej płyty. Mhm. Bo ja taką Taylor, do której nie chciałam się tylko bawić, śpiewać i no, jakby mieć przyjemności z jej słuchania na takim poziomie no właśnie melodii tak, i uśmiechania się do jakiegoś takiego tekstu, co bardziej to inteligentnego, to zaczęłam mieć właściwie w czasie pandemii. I wtedy ja się bardzo skupiłam na, jak zresztą chyba wiele osób, które dopiero co Taylor poznały, zaczęłam się skupiać na jej tekstach i na przebywaniu z tą muzyką nie jako o czymś, co mi towarzyszy, nie w przygotowywaniu się do wyjścia do domu albo czego sobie słucham przy sprzątaniu, tak? okazji i cieszę się z sukcesu kobiety w showbizie, ale naprawdę zaczęłam rozumieć, że wcześniejsze jej płyty również oferowały mi opowieści, tylko ja jakoś nie potrafiłam ich zauważyć, a dopiero zauważyłam przy okazji tych tak zwanych właśnie pandemicznych albumów, czyli albumu Folklore, wydanego latem 2020 roku i albumu Evermore, który wyszedł pod koniec tego roku, które to albumy były właściwie takim zbiorem ballad, bardzo refleksyjnym, wyciszonym, subtelnym. W ogóle cała estetyka tych dwóch albumów jest taka wycofana, antygwiazdorska, jest taka bardzo intymna i te piosenki nie są efektowne, one się nie łaszą. Można powiedzieć, że jak na piosenki pop są dosyć trudne. Zostały zresztą skomponowane przez legendarnego kompozytora alternatywnego, powiedzmy tak, Arona Dessnera, który jest kojarzony z The National, ale też generalnie tworzy muzykę dla wielu ciekawych wokalistów i wokalistek. Więc ta muzyka też nie była taka łatwo wpadająca w ucho, chwytliwa. To był jakiś taki ruch dla Taylor, wydawałoby się w bok. Zupełnie marketingowo mógł być przestrzelony, bo jeszcze przed pandemią w 2019 roku nagrała ona szalenie przebojowy, bardzo elokwentny, ale jednak taki, że nóżka chodzi, taki album z taką kampową estetyką. Można powiedzieć, że album taki zapraszający na koncert wakacyjny, tak? Miała występować na openerze. To miał być taki bardzo brokatowy czas, kiedy ona świętuje swój wielki powrót jako pop diwy już po tych wszystkich skandalach, do których może jeszcze wrócimy. No ale pojawiła się pandemia, ona też tak jak my wszyscy została zatrzymana w biegu i okazuje się, że z tego zatrzymania i refleksji jakiegoś skupienia na muzyce powstały dwa albumy, które pokazały, jak ona ma ogromne spektrum wrażliwości muzycznej, gatunkowej, jak duży ma wachlarz możliwości tekściarskich i że my jesteśmy gotowi, żeby to wziąć i że mainstream jest gotowy, żeby to wziąć, bo Folklore dostał Grammy, te albumy się świetnie sprzedały, no i poszerzyły zdecydowanie grono fanów Taylor o też bardziej dorosłych, świadomych słuchaczy, a potem już Taylor, mam wrażenie, jak już zobaczyła, że może w pewnym sensie robić co chce, w cudzysłowie, no to też te kolejne albumy Midnight czy Tortured Poets Department to są już zdecydowanie bardziej autorefleksyjne, dużo bardziej powiedziałabym, nawet nie chodzi o to, że trudniejsze, tylko właśnie takie nie podążające za trendami w muzyce pop albumy, tak? One są dużo bardziej bezkompromisowo autorskie, ponieważ Taylor jeszcze do tego czasu właśnie do pandemii, można powiedzieć, że sama też ze sobą negocjowała to, na ile ona chce się przypodobać publiczności, no ile ona chce iść na kompromis w tym, jak się wypowiada. Im starsza jest, im więcej mam wrażenie jakichś takich swoich ograniczeń przerabia, tym lepszą jest artystką. I chociaż wiem, że oceny tego najnowszego albumu Tortured Poets Department są bardzo zdywersyfikowane, różnie go krytycy oceniają, to dla mnie on jest takim naprawdę taką autorską wypowiedzią, która jest jakby znakiem tego, że ta artystka chce tą swoją prawdę nam opowiadać, niezależnie od tego, jak to zostanie zakwalifikowane muzycznie i w pewnym sensie moim zdaniem też nawet niezależnie od tego, czy to będzie piosenka, czy to będzie musical, czy to będzie powieść, czy to będzie film. Wydaje mi się, że ona coraz bardziej odchodzi od tego, żeby być tylko gwiazdą muzyki, bardziej z artystką, która się wybiera pomocą różnych mediów, która ma za sobą publiczność, która chce jej słuchać, jest pewnego rodzaju taką artystką nowego formatu, która też już zrobiła coś więcej niż tworzenie dyskografii, bo stworzyła cały świat wokół siebie. I dlatego mi się ona też wydaje szalenie interesująca, że właśnie to mimo tych moich pierwszych spotkań z nią właśnie, kiedy ja jeszcze też miałam 20 parę lat, że wydawało mi się, że to jest bardzo dobra po prostu tekściarka i kompozytorka pop i to też świetnie i że nic nie ma, no to im ona starsza jest, im więcej tych płyt jest, im bardziej ja świadomie ich słucham i się do nich odnoszę jako do pewnej całości, no tym bardziej jestem przekonana, że to, co robi Taylor, jest pewnym modelem myślenia o byciu artystą w ogóle na XXI wiek, artystą pop. To znaczy, że bardziej będziemy myśleć właśnie, no jest kilka takich artystek, które mogą myśleć podobnie, jak Beyoncé właśnie, ale niezbyt wiele, które mogą tworzyć te właśnie uniwersa, tak? Jakby, tak jak są uniwersa Harry'ego Pottera, Avengersów czy Disneya. Także masz się artystkę bądź artystę i wokół tego są filmy, wokół tego są płyty, wokół tego są teksty, może jakieś właśnie sztuki teatralne, nie wiadomo co się jeszcze tam zgromadzi, ale też właśnie pewne zwyczaje, pewne idiomy, sformułowania językowe, pewne żarty, zagadki, gry, tak, jakieś kostiumy, przeżycia, te rytuały. No na pewno niezależnie od tego, co można pomyśleć o Taylor, to jako taki konglomerat różnych rzeczy, które można robić z artystą albo z jego powodu, to jest dość wyjątkowe to, co ona proponuje. I są oczywiście pewne rzeczy, które proponuje ona i w cudzysłowie przedsiębiorstwo Taylor, tak, czyli jej management, który chce zarabiać pieniądze i kapitalizować tę popularność. No ale po części to są po prostu pewne pomysły narracyjne, pewne pomysły na to, jak można wchodzić w interakcję z celebrytą, celebrytką. Ja nie jestem częścią Beehive, chociaż lubię Beyoncé, ale nie wiem, czy Beyoncé ma ten rodzaj takiego interaktywnego dialogu, który cały czas trwa od lat ze swoimi fanami, jaki ma Taylor, i oczywiście on się zmienia wraz z tym, jak się zmienia jej status gwiazdorski, ale on niewątpliwie trwa, i to, że ona stała się tak popularna, wynikało też z tego, że pozornie przynajmniej ten dostęp do niej jest mało ograniczony, tak? I że ona się bardzo odsłania, obnaża, w przeciwieństwie, znaczy obnaża emocjonalnie, tak? W przeciwieństwie może do wielu gwiazd, które się dzisiaj obnażać po prostu lubią. W porównaniu do nich Taylor jest bardzo skromna, albo raczej po prostu nie używa tych narzędzi, co też jest interesujące swoją drogą, bo ona na pewnym poziomie jest tą, bardzo nie lubię tego sformułowania, ale niech będzie, dziewczyną z sąsiedztwa, to znaczy jest w niej bardzo dużo z takiej klasycznej idolki, klasycznej wokalistki, to znaczy ona jest jakoś właśnie tak, niech będzie ładna, tak, ale nie jakaś wyjątkowo piękna, nie stroi się w ubrania, które są z najmodniejszych magazynów, tylko ma jakiś swój styl od lat, ten sam. Pisze swoje teksty, komponuje, dba o każdy element tego, jak chce się przedstawiać. No jest taką gwiazdą, która kojarzy mi się na przykład z karierą Madonny czy Eltona Johna, dużo bardziej niż mogłabym ją porównywać ze współczesnymi jej wokalistkami. Że to jest jeszcze trochę taki stary styl gwiazdorstwa, i zresztą moim zdaniem bardzo podobna do Madonny jest jej droga do docenienia, to znaczy Madonna przy pierwszych płytach też była tak traktowana z przymrużeniem oka, nikt się nie interesował tym, co ona ma do powiedzenia, bo jakaś taka była właśnie gwiazdka pop, co nawet nie umie śpiewać. Dopiero potem prasa się nią zainteresowała, a potem nawet akademia, i podobnie jest w przypadku Taylor, bo już teraz uniwersytety analizują jej fenomen różnorakie. Więc z jednej strony jest bardzo klasyczna i to jest taka bardzo jakby właśnie ciekawe case study kariery muzycznej, a z drugiej strony właśnie szalenie innowacyjna, i to wszystko, co powiedziałam o tym, w jaki sposób ona się komunikuje z fanami, jak tworzy swój świat, w jaki sposób wypuszcza albumy, to wszystko jest bardzo innowacyjne i tworzy jakieś nowe ścieżki i przeciera drogę jakichś nowych rozwiązań, więc jest moim zdaniem takim tworem przejściowym dla czasów, w których żyjemy, również czasów liminalnych, czasów przejścia, czasów polikryzysu, w których mamy mało poczucia bezpieczeństwa, są podziały, polaryzacje między nami, no i na to przychodzi ta taka sympatyczna, życzliwa dziewczyna, która no generuje dobre, serdeczne emocje. I nagle się okazuje, że ta serdeczność, życzliwość, jakiś taki rodzaj ciepła, to jest to, czego potrzebują ludzie na całym świecie, bo rzeczywiście ma ten fandom licznych członków porozrzucanych po globie i jest bardzo wielu Swifties na przykład w południowej Azji, tam Tajlandia, Indonezja, Japonia, to już nie południowa Azja, ale takie też jakby wschodnie, Australia, Brazylia, Argentyna, Turcja, Pakistan, Chiny, nie wiem, Stany, czyli takie miejsca, gdzie ta kultura amerykańska niekoniecznie jest witana z otwartymi ramionami. No a piosenki Taylor Swift są słuchane i docierają mimo albo z powodu tego swojego umocowania w Stanach. To też mi się wydaje bardzo ciekawe i godne analizy. Czym jest dzisiaj ten globalny fenomen? Bo ja osobiście, jak się możesz domyślić, nie jestem jakąś wyjątkową zwolenniczką rzeczy, które są globalnie popularne. Aha. Bo zwykle to znaczy, że one są jakoś uśrednione albo pozbawione jakiejś szczególnej jakości, tak jakiejś prawdy. A tutaj jest jakiś paradoks, że przynajmniej w moim przekonaniu, chociaż jest to globalna gwiazda, to ona nadal zachowała zdolność bardzo takiego prawdziwego, autentycznego, o to jest to słowo, tworzenia autentycznego przekazu.
Tak, i właśnie wiele wątków tutaj się pojawiło, o których dotknęłaś wielu wątków mówienia o Taylor i tym jej fenomenie i skąd to twoje zainteresowanie. I przyznam, że też dla mnie to było ciekawe, w jaki sposób też snujesz tę pierwszą część książki, która jest gdzieś tam trochę takim reporterskim spojrzeniem na biografię Taylor. Ty nie streszczasz jej życia, ale opowiadasz o takich ciekawych przecięciach, o takich też początkach jej kariery, też skąd ona pochodzi, z czym jakby można gdzieś to bardziej utożsamić i zrozumieć jakby skąd w ogóle się Taylor wzięła, dlaczego te country to był jej początek i tak dalej. No i potem ten taki backlash i w ogóle kancelacja, która ją dotknęła i te narodziny ponowne i ta siła taka, z którą ona powstała jak ten Feniks i po prostu na własnych zasadach zmieniła właściwie to oblicze tej popkultury tworzonej przez kobiety. I to jest w ogóle dla mnie bardzo ciekawa ta opowieść właśnie w kontekście feminizmu, o którym bardzo dużo mówimy w tym podcaście. Ty też jesteś feministką, napisałaś też świetną książkę Ciałaczki, więc też wiem, że ta perspektywa jest ci bardzo bliska i ona też w tej książce przebija, co dla mnie jest no jakby kolejną taką wartością, bo wydaje mi się, że właśnie oglądanie przez taką soczewkę feministyczną, to taka krytyka, ale na zasadzie przyglądania się jest tutaj w ogóle szalenie ciekawa, to wydaje mi się, że tutaj będzie bardzo ciekawe opowiedzenie też o Taylor, co udaje ci się zrobić właśnie z tej gdzieś tam takiego podejścia społecznego do feminizmu. Z jednej strony to słowo na F, to bycie feministką, co nie jest takie popularne, które gdzieś tam u Taylor przejawiało się w jej biografii, chociaż było tak, wydaje mi się, nieuświadomione, bo ona sama jakby mówiła, że do tego feminizmu musiała dojrzeć i jakby przeformułować swoje myślenie o nim. Ale przecież z jednej strony jej mama też jest taką bardzo utalentowaną kobietą sukcesu, która też spotkała się z jakimś takim szklanym sufitem i też mówiła Taylor, że musisz postawić na siebie, że musisz jakby wiedzieć, że to z czym się spotkasz to będzie trudne, bo jesteś kobietą i po prostu są podwójne standardy wszędzie. No i Taylor gdzieś tam o tym wiedziała. Sama jakąś miała taką potrzebę emancypacji, zaznaczania tego swojej podmiotowości. No i później gdzieś tam ta historia związana z kancelacją bardzo jej pokazała, że te podwójne standardy, jeżeli chodzi o traktowanie kobiet, ale też narracja o niej w kontekście jej związków i tego, z kim się umawia i że zmienia tych facetów jak rękawiczki, no to były jakieś takie kolejne składowe, które kształtowały się na tą taką bardziej świadomą Taylor, która po prostu w pewnym momencie musiała postawić totalnie na siebie i powiedzieć, że ja mam swój głos, mam bardzo dużo do powiedzenia i chcę to zrobić. Wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe, w jaki sposób ty gdzieś opowiadasz o tym, mogłabyś opowiedzieć trochę więcej o tym, w jaki sposób ta Taylor się z tym feminizmem krosuje i jak ty to odbierasz?
Tak, oczywiście, to jest bardzo ważna perspektywa i ta perspektywa, co więcej, moim zdaniem bardzo wiele uruchamia też w takim kontekście polskim, w której my Taylor potrzebujemy, też tutaj jako pewnej przewodniczki po nabieraniu pewności siebie, może tak powiem, ponieważ Taylor generalnie zaczynała karierę jako dziecko, które no, zostało powiedzmy uznane za taki genialny kompozytorski talent bardzo wcześnie. Natomiast to co z tego, że się ma talent, bo jakby wiadomo, że to nam nie gwarantuje czegokolwiek w życiu. I Taylor by na pewno nie była w stanie tak ciężko nad sobą pracować i tak wcześnie zacząć karierę. Jej mama w szczególności, w ogóle całe wsparcie rodziny, ale w szczególności mama, o której powiedziałaś, Andrea, że była też kobietą sukcesu. Rzeczywiście też Andrea tłumaczyła w wywiadach, że Taylor nazywa się tak, a nie inaczej, żeby nie było wiadomo na przykład w CV, tak, czy w jakimś tam podaniach o pracę, czy jest to mężczyzna, czy to jest kobieta, bo ona sama w swojej pracy w świecie finansów się stykała bardzo często z seksizmem i uprzedzeniami. Można się więc domyślać, że w wychowaniu Taylor ważny był element takiego tłumaczenia jej albo mówienia jej, że wszystko może, jeśli tylko by chciała. Oczywiście w przypadku wychowywania najważniejsze nawet nie jest to, co się mówi, tylko to, co się robi, to, co się pokazuje. A mama Taylor zaufała jej, kiedy jej córka powiedziała, że ma nawet nie marzenie, tylko ma plan, tak, że chciałaby zostać piosenkarką country. I tutaj się pojawia ten ważny element zaufania swojemu dziecku, tak, że nie to, że ma fanaberię, że sobie coś nie wymyśliło z sufitu, że upadło na głowę, nie, tylko Taylor upierała się przy tym, że mówi poważnie i rodzice uwierzyli jej w to. Oczywiście nie można zapomnieć o tym, że z tym poczuciem emocjonalnym bezpieczeństwa, za tym szło również poczucie bezpieczeństwa finansowego, ponieważ była to i jest to nadal rodzina majętna. Tata Taylor przepracował lata w konsorcjum Merrill Lynch. To jest bank inwestycyjny, jeden z większych na świecie, więc u nich rzeczywiście biedy nie było. Można było zapewnić córce dokładnie to, czego potrzebuje, żeby mogła po prostu pracować, czy skupić się na swoich celach, no ale trzeba było jej rzeczywiście uwierzyć w to. I rodzice przeprowadzili się do Nashville, żeby ona mogła tam stawiać pierwsze kroki. Natomiast jej mama, mimo że towarzyszyła jej na każdym kroku, tak ją wspierała, no tak po prostu praktycznie, tak woziła ją samochodem, potem pierwsze trasy z nią jeździła, ale podkreślała na każdym kroku, że ona musi sama sobie wychodzić, w cudzysłowie, oraz nie w cudzysłowie, tylko całkiem realnie, swoje zlecenia, to żeby jej zaufano. Więc no właściwie to jest to najpiękniejsza więź matka-córka, jaką można sobie wyobrazić, to znaczy, że jest miejsce dla córki, żeby wzrastała, ale też cały czas taka opieka, że jeśli będzie chciała pomocy, jeśli będzie chciała wsparcia, to mama jest. I zresztą tam jest od najmłodszych lat Taylor aż do dziś i jest jej największą przyjaciółką, jej powiernicą, jej pewnego rodzaju no, zasobem emocjonalnym. I jak rozmawiałam z Leną Piękniewską-Bem, taką psycholożką artystów do książki mojej, ona podkreślała, że jej zdaniem jakby ten rodzaj poczucia bezpieczeństwa, ten rodzaj więzi, który się wytworzył między mamą Taylor a samą Taylor, to w dużej mierze przesądził o jej wytrzymałości, o takiej rezyliencji psychicznej, którą ona posiada. Więc to jest jedna, jakby taki początek tej opowieści o feminizmie. Potem Taylor, jak ona sama mówi, pisze piosenki dla branży muzycznej, dla najczęściej dużo starszych mężczyzn, ale ona sama swoich piosenek nie chce pisać tak, jak robią to gwiazdy country, nie chce się stylizować na kogoś, kim nie jest, na starszą kobietę, nie chce wchodzić w cudze buty, ale chce opowiadać o doświadczeniach swojego pokolenia, to znaczy o doświadczeniach dorastających dziewczyn. Która to figura, dorastająca dziewczyna, nie była traktowana specjalnie poważnie w kulturze amerykańskiej wtedy, a już na pewno nie w kulturze country, która w ogóle generalnie bazuje na figurze mężczyzny z gitarą i w kowbojskich butach. I
whisky obowiązkowo w ręce.
I kobieta też tam jest pewnego rodzaju, w tym takim mainstreamowym country, pewnego rodzaju dodatkiem do opowieści. Taką heroiną, która łamie serce, tak, albo uwodzi, ale opowieść jest o bohaterze, to jest podróż bohatera, a nie bohaterki. Natomiast na szczęście Taylor, dorastając i komponując swoje pierwsze piosenki, pierwsze teksty, słuchała kobiet śpiewających country, które były pewnego rodzaju już buntowniczkami, takich jak Dolly Parton, czy takich jak Shania Twain, które chciały zmieniać ten gatunek, chciały po swojemu, chciały pisać i opowiadać o swoim szczególnym ludzkim doświadczeniu, tym co znały. Więc Taylor też poszła tym tropem, zresztą też ona cytuje Marka Twaina, który ma takie legendarne zdanie, write what you know, tak? Pisz o tym, co znasz, więc ona pisała o tym, co ją dręczyło, o czym ona myślała jako dorastająca dziewczynka, czyli o bullyingu w szkole, o problemach z odżywianiem i w ogóle zaburzeniach odżywiania, o postrzeganiu własnego ciała, o przyjaźniach, jasne o pierwszych miłościach i pierwszych złamanych sercach, oczywiście, ale też o relacji z rodzicami, o swoich marzeniach i nadziejach i o lękach i okazuje się, że było to napisane z takim biglem i z taką prawdą tego czasu dorastania, że właściwie od razu zyskała grupę oddanych fanów i od razu przy pierwszym albumie, przy pierwszych koncertach to nie była taka mała grupa. Na pewno pomogło to, że Taylor się bardzo angażowała w promocję swoich pierwszych albumów. Ona jeździła od radia do radia, pisała ludziom liściki podziękowania, piekła ciasteczka, siedziała na meet and greetach, czyli takich spotkaniach z fanami godzinami. No, była naprawdę zaangażowana na wielu poziomach w to, co robiła. No ale wzrastała na takim, można powiedzieć, kompletnie nie, wydawałoby się niekomercyjnym pomyśle na siebie, do tego stopnia, że no wiele osób nie wierzyło w Scotta Borchetta, który założył wytwórnię Big Machine, to była indie wytwórnia niewielka, Taylor była jej pierwszą gwiazdą i to nie było, to było ryzykowne przedsięwzięcie, to wtedy jakby był precedens, nie było takiej wokalistki country, w ten sposób była przedstawiona, więc to jakby Taylor i to, jak ona się narodziła, już było feministyczne, bez może określania tego w ten sposób, ale jakby już sam początek jej kariery był szalenie jakby feministycznym rozdaniem. Potem powstały albumy, kilka albumów, debiutancki album, potem album Fearless, potem album Speak Now i Taylor zamarzyła, żeby zrobić tranzyt, zrobić przejście do popu. Już była taką nastolatką w późniejszych latach tego nastoleństwa, już czuła się taka silniejsza, jeśli chodzi o to, co ma do powiedzenia. Speak Now był albumem, gdzie napisała wszystkie teksty i wszystkie piosenki sama, żeby udowodnić krytykom, że nie mają racji, bo oczywiście jako, że była dziewczyną z gitarą w męskim świecie, to zarzucano jej, że na pewno ktoś stoi za jej sukcesem, że na pewno sama tego wszystkiego nie zrobiła, to niemożliwe, więc ona takim zresztą charakterystycznym dla siebie ruchem pokazała, że nieprawda i jeszcze bardziej się postarała i jeszcze więcej pracowała. To jest zresztą schemat, który ona cały czas powtarza. Może już teraz na inne sposoby, ale wtedy to bardzo było dla niej ważne, żeby właśnie pokazać jej warsztat, pokazać, że musi być traktowana poważnie. I z tym się wiąże oczywiście też ten moment kolejny charakterystyczny dla branży muzycznej i wtedy dosyć taki bolesny dla Taylor, to znaczy odbierała ona nagrodę na Video Music Awards, to był 2008 rok, odbierała nagrodę za teledysk najlepszy. No i weszła odebrać tę nagrodę, taka niepozorna blondynka z kręconymi włosami, no i Kanye West wparował przed mikrofon, zabrał jej ten mikrofon, mówiąc, że bardzo fajny teledysk zrobiłaś, Taylor, dziewczynko, takim tonem trochę, ale tutaj właśnie Beyoncé zrobiła dużo lepszy, no i ona zasługuje na tę nagrodę, więc Taylor zamurowało, nic nie powiedziała, no ale za tym czynem Kanye Westa poszedł taki ogromny taka manifestacja poparcia dla Taylor. Sama Beyoncé zaraz w swoim przemówieniu powiedziała, no, że chyba on upadł na głowę i że bardzo ją wspiera, tak jak inne wokalistki, nawet sam prezydent Barack Obama powiedział, że to jest gamoń. To generalnie okazało się, że ta dziewczyna trochę znikąd jeszcze dla tego takiego wielkiego świata muzyki może zyskać wsparcie, kiedy jest w pewnej pewnym konflikcie z kimś dużym w branży, w cudzysłowie. A mówię o tym dlatego, że to się miało za kilka lat zmienić, bo to już nie była wtedy taka dziewczyneczka w oczach opinii publicznej, tylko już kobieta z ogromnym sukcesem, która nagrała album 1989 i była, można powiedzieć, wtedy się wydawało na jakimś szczycie popularności jako gwiazda pop, nowa diva, ale to nieustające pasmo sukcesów, które Taylor spotykało, kolejne nagrody, płyty, hity i to, że ona wydawała się taka idealna, taka wyprasowana, że zawsze miała takie ubrania właśnie, one jakby lśniły czystością, ona cała lśniła też jakby ani jednej zmarszczki, nic się nie rozmazuje, idealnie ułożone włosy. No i do tego prezentowała się na zdjęciach w towarzystwie przyjaciółek, które były też dziewczynami z sukcesami, albo modelkami, albo też piosenkarkami. Koncertowała na zakończenie pokazów Victoria's Secret, które jakby taki kanon urody prezentowały i w ogóle się nie odnosiła do faktu, że w ten sposób się pokazuje, tak? Nie problematyzowała tego, bo uważała, że nie miała refleksji wokół tego, że pokazywanie się z kobietami, które wyglądają podobnie do niej, chodzenie z nimi na imprezy i jakiś taki rodzaj obnoszenia się, że to nie jest odczytane, nie będzie odczytane jako gest feministyczny pokazywania siostrzeństwa, ale będzie odczytywane jako właśnie w pewnym sensie zbijanie kapitału, tak, na tym, co do czego ona nie zgłosiła akcesu, tak? Ona się tylko chce ładnie przy tym ogrzać, ładnie prezentować. To też były takie czasy na tym styku feminizmu i kapitalizmu, że bardzo popularny był taki hashtag girl boss, prawda? I feminizm tutaj oczywiście to wszystko jest bardzo pozytywne, tak, że należy wspierać kobiety w ich tych różnych kierowniczych zapędach i to bardzo ważne, żeby kobiety rzeczywiście odnosiły ten sukces, no ale coraz bardziej to się strażowało takim hashtagiem właśnie, tak, czy hasłem pustym, ten sukces pisany szminką i nie wiadomo było, co się za tym kryje dokładnie i zresztą Taylor też właśnie nie dawała tego mięsa za tym obrazem, tak, nie wiadomo, o co tutaj chodzi, a przez to, że ona się z tego jakby, no nie, może chociaż nie tłumaczyła, ale nie opowiadała tego, jakoś nie opowiadała tego przywileju, nie opowiadała o tym, jak to rozumie, że jest w tym miejscu, to coraz więcej osób zaczęło widzieć w niej zamiast symbolu pewnego feministycznego zwycięstwa, raczej jego wynaturzenie, tak, czy pewien rodzaj jego spłycenia, ponieważ oto była dziewczyna, która jest szczupła, w konwencjonalny sposób, tak, wedle kanonu ładna, jest z majętnej rodziny, jest biała, czyli w pewnym sensie ma łatwiej, tak, i jeszcze na dodatek dostaje za to głaski, podczas gdy wiele innych artystek, które są równie utalentowane, nie może przebić się, tak, przez ten taki mur związany z uprzedzeniami, tak, i brakiem tego dobrego startu. Także ona po prostu przegapiła moment, kiedy powinna była jakoś się odnieść do tego swojego miejsca w kulturze, a się nie odnosiła. Więc to wszystko doprowadziło do tego, że Taylor, zamiast być doceniana, w pewnym momencie jakby tak zaczęło buzować wśród opinii publicznej coraz więcej niechęci wobec niej i nie wiadomo, co z tą niechęcią by się stało, też feministycznej właśnie, tak? O co pewnie zaraz zapytasz, więc zaraz skończę ten mój długi wywód, zrobiąc małą przerwę, ale co ta niechęć, która właśnie buzowała i gromadziła się, w pewnym sensie została jakoś tam uwolniona czy striggerowana kolejnym konfliktem jej z Kanye Westem i tym razem ten konflikt, choć też wydaje się błahy, miał bardzo poważne konsekwencje. To znaczy Kanye West napisał piosenkę, w której miał się pojawić wers od Taylor Swift, który brzmiał no mniej więcej, że no Taylor Swift, to ja sprawiłem, że ty jesteś sławna, no i ja mi jeszcze może kiedyś pójdziemy do łóżka, no tam ją nazwał suką w takim sformułowaniu, które niby miało być zabawne, takie trochę zaczepne, hip-hopowe, no ale generalnie mogło się też nie spodobać, no i mieli taką rozmowę telefoniczną, w której Taylor miała się nie zgodzić na to sformułowanie, a Kanye twierdził, że miała się zgodzić. Potem wypłynęła rozmowa telefoniczna, ta właśnie nagrana przez żonę ówczesną Kanye West, Kim Kardashian, nie wiadomo skąd. No ale generalnie nikt nie chciał się nad tym specjalnie zastanawiać, bo wszyscy uznali, że Taylor ściemnia i że na pewno zgodziła się na wszystko, co Kanye powiedział, a teraz tylko udaje, że tego nie zrobiła, bo chce znowu w cudzysłowie zgrywać ofiarę. I być taka milutka, a tak naprawdę nie jest taka, tylko jest, teraz cytuję określenia z tamtego czasu hejterskie różne, że jest atencjuszką, oszustką, narcyzką, pozerką i tak dalej w tej podobie, no i że po prostu nie ma dla niej miejsca już, nie chcemy jej. I tak jak była nagradzana na różne sposoby i uwielbiana, tak została właśnie, jak już powiedziałaś wcześniej, skancelowana. Był nawet taki hashtag cancel Taylor Swift po prostu, było emoji węża, które zapoczątkowała Kim Kardashian, pisząc o Taylor Swift tweeta i te hasztagi węża się wszędzie pojawiały. Na koncertach Kanye obrażano Taylor grupowo, więc tego super zabawę. Ona próbowała się tłumaczyć i mówić to, co ona jakby uważała o tej sytuacji, mówiła, żeby ją wypisać z tej całej narracji. No, na różne sposoby usiłowała się jakoś do tego ustawić, no ale jak ona sama zresztą później powiedziała, jak publiczność decyduje, że już cię nie kocha, to nie możesz nic z tym zrobić. Więc usunęła się i nie było wiadomo, czy w ogóle powróci, bo ta ściana hejtu była stroma i naprawdę wysoka. I wydaje mi się, że do dzisiaj chyba jeszcze Taylor nie doczekała się takiej szczerej, głębokiej analizy tego, co się wtedy wydarzyło, w sensie złożoności i intensywności tego, co ją spotkało. Wydaje mi się, że przez to, że jest ona gwiazdą popkultury i że robi pop, to jakoś ominął ją ten rodzaj empatii, który bardzo często dajemy gwiazdom rocka, tak, czy bardziej alternatywnych dziedzin muzyki, którym dajemy prawo do załamań nerwowych, zapijania się, tak, swoich krzywd i romantyzujemy to. My tego tutaj nie romantyzowaliśmy w ogóle właściwie, tak, a że Taylor nie chciała o tym mówić i nie mówi o tym wiele, mówi o tym może ze 2-3 zdania w wywiadach, że to był bardzo trudny rok, że rodzina musiała jej odciąć internet i że była no, w głębokiej, ona mówi tak, dole, tak? No, można się domyślić, że miała depresję, pewnie się musiała leczyć, pewnie musiała dojść do siebie, jakoś się zmierzyć z tym, co ją spotkało. Zrobiła z tego najlepsze, co mogła i cytując Beyoncé, tak, wzięła cytrynę i zrobiła z tego lemoniadę.
Dokładnie.
To znaczy zamieniła swoje doświadczenie w kolejną opowieść i nagrała płytę o tym, co się stało i jak ona się z tym czuje. To też jest bardzo feministyczne i bardzo subwersywne. To znaczy bierzesz wszystkie wyzwiska, wszystkie stereotypy, które są wymierzone w ciebie i mają cię zniszczyć, mają cię usunąć, mają cię uciszyć. Bierzesz to wszystko i robisz z tego swój arsenał, tak? Jakby swoją broń. Bierzesz władzę nad tym dyskursem, tak? Który chce ciebie jakoś nazwać i zakwalifikować, żeby się właśnie się zamknęła, usunęła, żeby cię nie było. I ten dyskurs jest twoim językiem wygłaszania swojej opowieści, tak? I to właśnie zrobiła Taylor. I to mi się wydawało ogromnie odważne wtedy. I bardzo ciekawe też. I ciekawe było również to, jak ona to prezentowała wizualnie, bo teledysk do Look What You Made Me Do to jest taka, można powiedzieć, audiowizualna forma odnoszenia się Taylor do jej kariery dotąd i do wszystkich afer, problemów, które ona przepracowywała, w których ona brała udział. To są na przykład jej przeszłe wcielenia, które ona jakoś tak się z nimi rozprawia, żegna, one są skarykaturyzowane. No, bardzo to jest zrobione z dużym poczuciem humoru, ale jednak też widać, że ten dystans cudzysłów ona go wobec siebie zastosowała i widać, jak ona jest świetną satyryczką, tak? Jak ona potrafi się z siebie śmiać tutaj. Tak jak to analizowałyśmy z Leną Piękniewską BEM, no to, to Lenie się bardzo właśnie spodobało to, że ona nie jest tak, że odrodziła się bez świadomości tego, co się stało, tylko po prostu napisała kolejny rozdział, tak, do pewnego myślenia o sobie, który to ten rozdział odnosił się też do tego, jak ona była wcześniej postrzegana, to znaczy ona przepisała tę swoją historię, przepisała ją feministycznie, więc do tej pory Taylor nie mówiła nic specjalnie mądrego na temat feminizmu i to, jak się fotografowała i pokazywała, no raczej było właśnie no, spłycaniem tego przekazu, ale mówiła, było bardzo feministyczne. I ona zresztą też później, jak wróciła, to odnosiła się do tego, czym jest dla niej feminizm, odnosiła się do tego tak bardzo prosto linijnie, mówiąc, że ona się po prostu musiała doedukować. I tak samo jeśli chodzi o swój przywilej, tak samo musiała się odważyć na to, żeby w ogóle zabrać głos, bo trzeba też nam wiedzieć, że zabieranie głosu w sprawach politycznych czy społecznych to nie jest taka oczywista sprawa dla wokalistek country, że jest tradycja, że raczej one mają buzię w ciup i nagrywają kolejne płyty, bo jest zagrożenie, że jeśli się odezwą, jeśli wyrażą swoje poglądy, no to stracą odbiorców, stracą publikę. I to zawsze jest wyciągane, jeśli któraś wokalistka chce przełamać tę tradycję, że Dixie Chicks, takie słynne wokalistki, słynny zespół country, że jak one zaczęły mówić o swoich poglądach, to do tego stopnia ludzie się oburzyli, że nawet palili ich płyty demonstracyjnie. Więc to jest taki straszak dla wszystkich wokalistek country. I dla Taylor na pewno był i na pewno był wobec niej stosowany. Ciekawą koincydencją lub niekoincydencją jest to, że Taylor zaczęła mówić o swoim światopoglądzie, kiedy nagrała pierwszą płytę poza Big Machine. Ostatnia dla Big Machine była Reputation, czyli ta jej płyta powrotowa. Uh-huh. Potem się pojawia ta pozornie radosna i słodziutka płyta Lover, gdzie pojawiają się jednak poważne tematy, gdzie jest ostra satyra, gdzie Taylor wprost popiera osoby LGBTQ i gdzie odnosi się bardzo wyraziście do tego, jak jest postrzegana jako kobieta w branży i jak postrzegane są jej właśnie to, o czym powiedziałaś, romanse, power moves, jak ona śpiewa w piosence The Man, czyli zagrania związane z no, ustawieniem się właśnie w branży sprawczo. To też jest moment, kiedy ona powiedziała platformom streamingowym jak Apple czy Spotify, że nie będzie tam jej muzyki, dopóki nie będą płacić artystom w okresie próbnym subskrypcji. I z Apple jej się udało bardzo szybko dojść do porozumienia. Z Spotify'em trochę dłużej to zajęło, kilka lat. No ale wywalczyła to dla siebie i dla innych artystów oczywiście, tak? Bo to nie był tylko ruch dla niej. I było widać, że już teraz chce na tej na tym firmamencie gwiazd muzyki pop istnieć inaczej. Istnieć jako aktywistka, istnieć jako kobieta świadoma swojej płci, albo raczej tożsamości kobiecej i jako nie tylko wokalistka, ale też jako osoba, która jest rozgrywającą w tej branży, a nie rozgrywaną. Bardzo długo mówiłam, więc już masz do mnie multum pytań, ale może ci się jeszcze jakimś z powodu mojego gadulstwa urodziło w międzyczasie.
Oczywiście mi się już to urodziło, już zaczęłam notować w międzyczasie, ale no wiadomo, że nie wyczerpiemy tego tematu, bo jak jakby to wszystko, co powiedziałaś, no pokazuje i to tak jakby gdzieś tam, jak się przeczytało już twoją książkę, to i tak wie się, że to są jakieś takie skróty i takie tak opowieści zaczepiające, żeby nakreślić cały wątek, ale no jest to szalenie ciekawe, jak ta jej kariera przebiega, bo właśnie spotkało ją bardzo duże rzeczy, które ona właśnie przekuła jakby na swój sukces potem i to jeżeli chodzi w ogóle o opowieść o kobiecie w popie, tak, opowieść o kobiecie w kapitalizmie i w ogóle młodej też kobiety, no to jest jakby coś takiego no dosyć niesamowitego, no bo ona jest taką self-made woman, oczywiście z kapitałem, no ale jednak ona przeszła taką drogę właśnie kancelacji przez takie no po prostu tuzy popkultury, no bo umówmy się, że czas tej kancelacji Taylor, to jest też czas takiego największego boomu na Kanye i Kim Kardashian, no to po prostu były osoby, które też odniosły spektakularny sukces, były taką power couple, wytyczały nowe trendy, jeżeli chodzi o muzykę, estetykę, branżę beauty i tak dalej, modę, więc to naprawdę jakby było coś i to jak ona została po prostu zniszczona, też w głównej mierze dlatego, że po prostu traktowało się jako małą dziewczynkę i to było bardzo łatwe do po prostu zrobienia i to też jakby pokazuje właśnie te podwójne standardy, jeżeli chodzi o Taylor, bo myślę, że tutaj gdyby podstawić jakby pod Taylor jakieś inne osoby, no to mogłyby być zupełnie inne scenariusze, a właśnie ten jej wizerunek, wiesz, dziewczyny z sąsiedztwa, też takiej, która jest trochę, odnosi ten sukces, ale w sumie sami nie wiemy dlaczego, bo to są przecież takie głupie piosenki o miłości i ludzie to kochają, no ale w sumie Beyoncé jest lepsza, wiesz o co chodzi, nie? Że po prostu no, odniosła ten sukces, ale wciąż nie była traktowana poważnie i kiedy rzeczywiście zabrała ten głos i jakby wyszydziła też sama siebie, pokazując te różne wcielenia Taylor, sama też nazywała to, jakby wzięła na warsztat ten taki syndrom ofiary, który jej przypisano, że ona po prostu, i to jest też bardzo takie, no niestety sprzężone z taką opowieścią o kobietach, że jeżeli kobieta się broni, próbuje odpowiedzieć na atak, no to zarzuca się jej właśnie taki syndrom ofiary, stawianie się w takiej roli, w której trudno w ogóle kogoś jakoś skonfrontować z tym, co robi, czy go w ogóle rozliczyć, bo przecież ona już się stawia w roli ofiary, a z ofiarami to wiadomo, nikt nie wie, jak postępować i że trzeba po prostu jakiejś takiej delikatności użyć i to jest łatwa wymówka do tego, żeby od wszystkiego się gdzieś tam odseparować.
Tak, w ogóle bardzo ważne jest też, żeby tutaj dodać, że jej powrót do opinii publicznej, w sensie w ogóle w światło reflektorów niech będzie, był też związany z tym, że ona zabrała głos w ramach ruchu Me Too, albo raczej chwilę przed nawet ruchem Me Too. I jej okładka Time'a zeszłoroczna nie była pierwszą okładką, bo pierwszą okładką była okładka grupowa, gdzie Taylor była jedną z kobiet, które no właśnie zawalczyły o to, żeby być słyszane i żeby im uwierzono. Okładka miała tytuł Silent Breakers i była o kobietach, które zdecydowały się świadczyć przeciwko osobom, które sprawiły, że stały się one osobami, które doświadczyły przemocy, tak jakby nie ofiarami, już właśnie jakby to określenie ofiara też widzące, to jest raczej osobami, które ocalały, tak? Osobami, tak, które...
I w tym są sprawcze w tym wszystkim i potrafią o siebie zawalczyć, ale też o inne kobiety. I tutaj już to siostrzeństwo, widać, że Taylor widzi inny wymiar tego siostrzeństwa, że to nie jest tylko pokazywanie się z popularnymi koleżankami, które wyglądają wszystkie tak samo i mają ogromny przywilej, ale to są też różne doświadczenia kobiece, nie tylko kobiece, ale takie wynikające po prostu z jakiejś takiej potrzeby solidarności, opowiedzenia o tym wspólnym głosem, nie? Więc to wydaje mi się jest też super ważne, tym bardziej, że ona też no, tą historię z wygraną sprawą i zasądzeniem tego jednego symbolicznego dolara pokazuje, że właśnie to chodzi o to, żeby pokazać, że ja mam rację, że ja po prostu doznałam krzywdy i to nie jest okej. Takie zachowania nie są w porządku, a jest na nie bardzo duże przyzwolenie, bo jestem taką, a nie inną kobietą, albo że w ogóle jestem kobietą, tak? I to jest też jakby bardzo taki no, mocny statement, ponieważ no, jednak bardzo dużą jakby bazą odbiorczyń Taylor są właśnie kobiety, dziewczyny czy też osoby utożsamiające się jako kobiety z doświadczeniem kobiecym, więc tutaj no, to jest jakby gdzieś też bardzo ważna taka wiadomość, żeby nie odpuszczać i żeby bronić siebie i nie trywializować tego doświadczenia związane z nietykalnością cielesną i tak
absolutnie
dalej. Nie?
Ona, to dokładnie o to jej chodziło i chodziło też jej o taką no najprostszą rzecz, to znaczy, żeby wierzyć kobietom.
Tak.
Że ona po prostu doświadczyła tego per se, że to nie ma związku, czy komuś wierzy, czy nie, z tym, na ile coś jest prawdziwe, można dowieść, nie ma związku z wiedzą, tylko ma związek ze stereotypem, uprzedzeniami, z patriarchatem, tak, że po prostu niezależnie od tego, czy jesteś bardzo popularną kobietą, która odniosła sukces, czy tak zwaną, nie wiem, zwykłą kowalską, że twoja tożsamość kobieca i tak warunkuje to, że mniej ci się wierzy, tak, że to, w jaki sposób walczysz o swój głos, uwagę, jest często też upokarzające, tak, i Podobało mi się też to od razu, jak ona miała ten ton inny kompletnie. Tak, ona już się nie łasiła, ona już nie prosiła, żeby ją zauważyć, ona już nie tłumaczyła się, to nie była ta pozycja no taka właśnie spolegliwa. Była bardzo no, tak pozytywnie wkurzona. I już się nie bała i mocniejszego słowa użyć i właśnie tej obecności tych reflektorów, które nie jest obecnością dziewczyny na scenie, która czeka na oklaski. I zresztą właśnie ten przekaz podkreśliła w dokumencie Miss Americana, który wyszedł na platformie Netflix w 2020 roku i opowiada o jej drodze, jej słowami, od people pleaserki, od takiej właśnie dziewczyny, która cały czas się boi, że nie jest wystarczająco dobra, z tym silnym syndromem wewnętrznego krytyka, przez w pewnym sensie największy koszmar, jaki może spotkać taką osobę, czyli odrzucenie. I powrót już inaczej, na innych warunkach, z powrotem do popkultury, z takim przekazem bardziej bezkompromisowym, tak? Prawdziwszym w tym sensie, że no, odważnym, pokazującym wrażliwość własną, to vulnerability. Wydaje mi się, że to, że Taylor ma odwagę i w tekstach, i w tej swojej pracy pokazywać ten miękki brzuszek, jest też jednym z tajemnic, jedną z tajemnic jej popularności tak wielkiej dzisiaj.
Tak, i w ogóle też ten statement, o którym mówiłaś, wierzcie kobieto, też bardzo u niej się sprawdził, bo ostatecznie wyszło, że to nagranie, które zostało puszczone do sieci, notabene przez Kim Kardashian, no zostało też zmanipulowane i nie było to całe nagranie. Później wyciekło to nagranie w całości, gdzie okazało się, że Taylor jakby słusznie wypierała się tego nagrania, mówiąc, że jest nieprawdziwe, no bo to nie była cała rozmowa, no i dowiadujemy się, że jednak no Taylor nie miała pojęcia, w jakim kontekście zostanie gdzieś tam przedstawiona w tej piosence i no myślę, że słusznie się wkurzyła, no bo jakby po raz kolejny to właśnie Kanye próbuje się wybić na niej i wtedy ona też wygłosiła taką mowę, odbierając jedną z nagród, że nie dajcie sobie wmówić, że wasz sukces, na który zapracowałyście, jest efektem czyjegoś poparcia, czyjejś pracy, tego, że ktoś was gdzieś wzniósł, to jest wasza praca, to co wy włożyłyście, cały ten effort i tak dalej, czyli też taka bardzo ważna figura związana z tym, że kobiety mają bardzo taki rozwinięty szeroko syndrom oszustki, czy też mają problem z takim podmiotowym powiedzieć, ja zrobiłam, to zrobiło się dlatego, że ja włożyłam ten effort, to jest dzięki mnie i tak dalej, więc takie rzeczy, że to nie, że zrobiło się, wydarzyło się, tylko po prostu ja to zrobiłam i to jest jakby gdzieś tam wydaje mi się bardzo jeszcze wciąż obecne, jak kobiety opowiadają o jakichś tam swoich sukcesach, czy o jakichś takich rzeczach, które są dla nich ważne, że to gdzieś tam po prostu jednak to opowiedzenie w tej pierwszej osobie, to zabieranie tego głosu jest wciąż takie no, symptomatyczne. W tym dokumencie Miss Americana, o którym też wspomniałaś, dla mnie taką przejmującą sceną było to, kiedy Taylor właściwie musiała prosić trochę o pozwolenie na to, żeby zabrać jakby głos, jeżeli chodzi o tą kwestię wyborów, żeby po prostu zachęcić do tego, żeby się rejestrować. I siedziała tutaj na kanapie przed tymi dorosłymi osobami i jakby tłumaczyła się z tego, że ja mam wpływ, mam swój głos i chcę, żeby w końcu ludzie wiedzieli, że to ja jestem Taylor i to są moje wartości. I to jest jakby też taka no, popkulturowa historia emancypacji, których jakby wciąż brakuje i one nie są wciąż dobrze, wydaje mi się, opowiedziane i totalnie brakuje nam właśnie takiego wzorca związanego z tym, że jesteś gdzieś tam ikoną, możesz się mylić, możesz się przyznawać do błędu, ale możesz się po prostu uczyć i to jest też taka też no, próba zrozumienia tego, że nasi idole nie muszą być kryształowi i nie muszą być gdzieś tam no, na tym piedestale osób, które po prostu wiedzą więcej, patrzą na nas po prostu jak wizjonerzy, ci, którzy wiedzą więcej, tylko to są też normalne osoby, które mają oczywiście ten przywilej związany po prostu z wywieraniem wpływu i innymi pewnie kategoriami, które na ten przywilej się składają, ale no jednocześnie po prostu mogą powiedzieć przepraszam, pomyliłam się, będę na drugi raz starała się to zrobić lepiej. Gorzej jak tego nie robią i to już jest inna kwestia, ale jakby tutaj myślę, nie, dopóki co nie mamy z tym do czynienia, chociaż jest taka kwestia, która u Taylor gdzieś tam wzbudziła moje zainteresowanie, a więc, bo w swojej książki dowiedziałam się, że no Taylor znana jest też z tego, że no lubi podróżować prywatnym samolotem.
Znaczy lubi, to nawet nie wiem, czy to jest to określenie, bo nie wiemy, czy ona lubi, czy ona nie lubi. Wiemy, że to robi. Możemy się zastanawiać, z jakiego powodu lubi robić akurat ten rodzaj błędu, szkody klimatycznej, ale tak mówiąc poważnie, to tak, jakby można to rozumieć, ale nie można tego usprawiedliwiać. Można to rozumieć, ponieważ jest to gwiazda, o której wiadomo, że nie może się poruszać transportem publicznym, ponieważ blokuje wtedy lotniska, jest to dla niej bardzo trudne i wydaje się też, że bardzo stresujące, no bo jest to gwiazda, która, jak już powiedziałyśmy na samym początku tego programu, podcastu, jest ofiarą, znaczy ofiarą, no po prostu jest bardzo wielu stalkerów, którzy namierzają Taylor Swift. Ma ona też, jak pisze w książce, taką specjalną militarną apteczkę, w której są specjalne opatrunki na rany postrzałowe. Jest ona świadoma tego, że budzi bardzo skrajne emocje jako postać i że musi być na wszystko przygotowana, więc wydaje mi się, że to, że porusza się akurat prywatnymi samolotami, ma związek z tym, że zakłóca rzeczywiście funkcjonowanie rzeczywistości. Dwa, ona sama nie czuje się bezpiecznie. Trzy, wydaje mi się, że było to pragmatycznie związane, skorelowane z trasą Eras Tour, bo jasne, że ona się też poruszała wcześniej tymi odrzutowcami, ale teraz robi to bardzo często, ponieważ to jest globalna trasa i ona szybko zmienia miejsca koncertowania i po prostu inaczej by się tego nie dało zrealizować, co oczywiście też nie można tego usprawiedliwiać, ponieważ jest to bardzo arcyamerykańskie, arcykapitalistyczne podejście go big or go home, trochę takiego więcej, szybciej, bardziej. Więc jest to emblematyczne dla kultury, która doprowadziła nas do tego momentu w życiu planety, w jakim jesteśmy, w którym nie powinniśmy się znaleźć. Więc wydaje mi się, że można to zrozumieć, a nie można tego usprawiedliwić. To znaczy też trochę ja się buntuję przeciwko takiej hipokryzji, jakby Taylor, jej podróżowanie było po prostu wyjątkiem w świecie celebrytów. Jest bardzo wygodnym kozłem ofiarnym dla wszelkiego rodzaju osób, które no chciałyby w tak wymowny i wyrazisty sposób dać do zrozumienia, że kryzys klimatyczny jest prawdziwy i że są osoby, które szkodzą. Niewątpliwie jest ona szkodnikiem klimatycznym, natomiast podobnym szkodnikiem klimatycznym są też inne gwiazdy, inni celebryci poruszający się w ten sposób. No ona teraz jest rzeczywiście wygodnym celem ataków, ponieważ cały czas się porusza tymi prywatnymi samolotami, bo gra światową trasę. I wydaje się, że też to, że gra światową trasę, jest związane z tym, że wyrażona została globalna potrzeba koncertów Taylor Swift, więc to nie jest tak, że ona się porusza tymi prywatnymi samolotami, a wszędzie spotyka fanów z transparentami, skończ tę trasę, nie podróżuj już w ten sposób, nie graj więcej koncertów, nie przyjeżdżaj do nas, zatrzymaj się. No niestety jest wręcz przeciwnie i wydaje mi się, że to pokazuje też, w jak paradoksalnych czasach żyjemy, tak? To znaczy z jednej strony potrzebujemy spotkań z artystami, potrzebujemy od nich bardzo wiele, potrzebujemy ich obecności, ich produktów, ich opowieści, potrzebujemy, żeby byli dla nas wszystkich, żeby nie omijali żadnego zakątka świata. Potrzebujemy tego więcej, bardziej, szybciej, a z drugiej strony potrzebujemy przecież tego, żeby było mniej, rzadziej, wolniej. I o to też mamy do Taylor pretensje, więc ona jest takim papierkiem lakmusowym tych paradoksów naszych czasów, mam wrażenie, w których żyjemy. I tego, że pewne zwyczaje się przesilają i nie ma już na nie zgody, ale też nie ma trochę lepszego pomysłu. Ja bym bardzo chciała, żeby Taylor się odniosła chociaż do tych zarzutów, nawet po prostu postem na swoich mediach społecznościowych, by powiedziała tak od siebie zwyczajnie, albo jakby dlaczego sobie jakby nie radzi z tym, jak ma się do tego ustosunkować, albo że musiała wybrać ten rodzaj podróży, mimo że jest on zły, no nie wiem, cokolwiek. Wydaje mi się, że akurat oczekiwanie, żeby się wypowiedzieć na temat tego, co się robi, tego, co ona robi, a nie jakiejś kwestii społecznej, bo oczywiście jest wiele kwestii społecznych, w których Taylor Swift mogłaby zabrać głos.
Ale tego nie robi.
Też ja nie jestem przekonana, że rzeczywiście możemy wymagać tego od artystów, bo to jest nowy, mam wrażenie, zwyczaj, że tego wymagamy. Kiedyś artysta się wypowiadał przez swoją twórczość i wystarczy, ale dzisiaj, ponieważ takie gwiazdy jak Taylor mają 280 milionów followersów i same też wywołują takie wrażenie, że nie są tylko osobami, które tworzą sztukę, ale też są liderami opinii, liderkami, no to już się wydaje, że możemy oczekiwać od nich wypowiadania się na temat społecznie ważnych kwestii, tylko kto o tym ma decydować i w jakich kwestiach te gwiazdy mają się wypowiadać i jeszcze w jakich się mają wypowiadać tak, żeby to brzmiało prawdziwie.
Tak, albo też żeby powiedzieli to, co chcemy usłyszeć, bo no, wymagają tego zazwyczaj osoby, które no, mają jakąś ugruntowaną opinię na temat świata, którą chcieliby, żeby potwierdziły osoby, które mają ten duży wpływ i tak dalej. I może to, że ona się nie wypowiada, naprawdę być jednak na naszą korzyść, bo może Taylor ma niepopularną opinię, która może narobić więcej szkody niż pożytku. Tego nie wiemy tak naprawdę, nie?
Wydaje mi się, że ona jest też bardzo przezorna i ona czuje chyba ciężar odpowiedzialności, bo wydaje mi się, że możemy spokojnie założyć, że jest to osoba inteligentna i dosyć samoświadoma już w tym momencie. I ona widzi, jak traktowane jest cokolwiek, co ona wypuszcza w świat. To znaczy, to jest analizowane, zdjęcie są analizowane do ostatniego piksela. Słowa są rozkładane na części pierwsze. Przypisywane jest tym słowom kontekst, którego tam nie było. Są wokół Taylor już i tak, mimo wszystko, mimo że ona naprawdę stara się bardzo kontrolować wszystko, co wypuszcza, i tak są teorie spiskowe na temat jej związków, jej relacji, jej płyt, jej wypowiedzi, w ogóle całej jej osoby. Już nie będę ich nawet przytaczać, bo są absurdalne od tego, że jest agentką, tak, specjalną operacją CIA, przez to, że jest satanistką, aż po opowieści, że jest przedstawicielką reptilian. No, jakby naprawdę
jest tego dużo i niektóre przytaczasz w swojej książce, więc tutaj będzie po prostu do odkrycia. Ta opowieść, nie będziemy już w tym kierunku zmierzały, ale to, do czego ja gdzieś chciałam się odnieść, jeżeli chodzi o tę kwestię środowiska, klimatu i tego samolotów, to jest to, o czym też wspominasz w książce, to mnie bardzo zdziwiło, to, że ten student, który dokonał tej analizy, został pozwany przez Tim Taylor i to mnie właśnie zdziwiło, że jakby to, że ona się do tego nie odnosi, to jakby jedna sprawa, bo wydaje mi się, że to, co ty powiedziałaś, że odnosić się do rzeczy, które są o mnie i które ja robię, to są no takie oczywiste dla mnie rzeczy, ale to, że jakby ten student no, otrzymał taki pozew, no to było dla mnie takie hej, to w ogóle jakoś tak nie pasuje mi do Taylor, a gdzieś tam dla niektórych było taką dowodem na słuszność teorii, że Taylor tak naprawdę jest mściwą osobą, która po prostu jak tylko wejdziesz jej w drogę, to po prostu cię zniszczy.
Ona rzeczywiście sama się też do tego w piosenkach odnosi, że ma taki wizerunek. Wydaje mi się, że to była rzeczywiście bardzo nieszczęśliwa decyzja. Nie wiem, czy Taylor, czy jej teamu. Wydaje mi się, że to był błąd. Jeśli to błąd Taylor, to jej błąd, a jeśli błąd przedsiębiorstwa Taylor, to błąd tego przedsiębiorstwa. I mam nadzieję, że to kiedyś się rozjaśni, bo to też tak zawisło w przestrzeni i właściwie się nie rozwiązało nijak dla opinii publicznej. Natomiast ona niewątpliwie wie, jak jest interpretowane jej zachowanie i ta mściwość właśnie, że jakaś tam złośliwość czy okrucieństwo są jej przypisywane. Jest taka piosenka, która się nazywa Who's Afraid of Little Old Me na najnowszej płycie i ona tam właśnie odnosi się do tego, że ona wszystkich najchętniej by pozwała, jak tylko wdepnął na jej trawnik, więc ona wie, jaką ma opinię i to nie jest też tak, że ja uważam, że ona jest niewiniątkiem, który nie posiada wad charakteru. Wydaje mi się, że jest nadwrażliwa. Wydaje mi się, że może mieć pewne objawy paranoi po tym wszystkim, co ją spotkało. Jakby miała wyprojektować na nią jakiś wyobrażony zbiór wad, to pewnie by było to. Natomiast ja się bardzo zawsze obawiam i w książce też starałam się tego nie robić, takiej psychologizacji. Jasne, tak. Bo w tym momencie my widzimy trochę jakiś rodzaj zwierciadła spacerującego po gościńcu, a nie Taylor Swift osoby i projektujemy na nią bardzo wiele lęków, bardzo wiele oczekiwań, fantazji i w dużej mierze patrzymy na siebie, kiedy na nią patrzymy i na to, co nam przychodzi do głowy. Więc ja się staram też jakby to, w jaki sposób opowiadam o niej, krytycznie też brać na to poprawkę, tak, bo wydaje mi się, że więcej jest pustych miejsc w tej opowieści o niej jeszcze w tym momencie niż jakiejś realnej wiedzy. Ciekawa jestem, jak ona dalej pokieruje swoją karierą i tym, co chce mówić i jak, bo wydaje mi się, że jakaś opowieść, którą ona przez lata prezentowała, się wysyciła. Zresztą ona sama chyba zdaje sobie z tego sprawę, bo na koniec Tortured Poets Department pada takie stwierdzenie, że pewien rodzaj poezji, tak, i opowieści o uczuciach się dla niej teraz zamyka. I zobaczymy, co ona zrobi z tym zasobem i ze swoimi umiejętnościami, bo jest w bardzo trudnym miejscu. Osiągnęła, no można powiedzieć, jakiś rodzaj Monteverestu w kulturze i od jakiegoś czasu się sama ze sobą ścigała, pobijając kolejne rekordy wyświetleń, miejsc na listach przebojów i zarobionych milionów i pobitych rekordów Guinnessa i tłumów na koncertach i tego, ile miasta zarabiają za każdym razem, przyjeżdżają Swifties. No oczywiście też jest tak, że ona się dzieli tym, co zarobiła, bo może teraz być taki fałszywy obraz Taylor, że no ona robi swoje, przy okazji szkodzi, do tego się tak nie do końca odnosi i tyle o niej wiemy, ale prawda jest taka, że ona nie chwali się za bardzo swoim działalnością charytatywną, a ją prowadzi jednak, tak? I każda jej wizyta przy okazji koncertu w danym mieście to jest pokaźny ładunek, jakby tak zasilenie lokalnych NGO-sów, w tym głównie food banków, tak, banków żywności. My też w Warszawie mamy, zobaczymy, jak to się u nas wydarzy. Więc ona ma świadomość sprawczości i tego, że dysponuje kapitałem, który może zmienić świat. Zobaczymy, co będzie w przypadku wyborów, czy się odezwie, kogo wesprze, czy wesprze Kamalę, bo teraz jest pytanie, jak zrobiła to Charlie XCX czy Beyoncé. Więc jest wiele pytań związanych z tą artystką. Wydaje mi się, że jesteśmy bardzo daleko od podsumowywania jej kariery, czy nawet jej wkładu w feminizm i tego, jak możemy go oceniać, czy podsumowywać, bo wydaje mi się, że jest za wcześnie na to. Natomiast są takie realne efekty jej działalności, jak to, że powstała taka praca na Uniwersytecie w Vermont na przykład, która opowiada, że nastolatki lepiej sobie radzą z obrazem własnego ciała, odkąd Taylor zaczęła mówić to amerykańskie, że już nie chce się głodzić z tego powodu, żeby pasować do wyobrażeń na temat idolki i nie chce już sprawdzać, czy ma wystający brzuch na zdjęciach. I wydaje się też, że dorosła do tego, co mówiłyśmy wcześniej, podkreślałyśmy, że to siostrzeństwo jest czymś innym niż pokazywanie się na zdjęciach ze swoimi przyjaciółkami, bo ona wspiera kobiety w branży, wspiera Kesze w sporze z dr Luke'iem, jej konflikt ze Scottem Brownem, od którego się zaczęło ta jej wielka praca nad nagrywaniem albumów jeszcze raz. To było po to, żeby pokazać, że nie będzie swoich albumów zostawiać facetom do rozporządzania nimi i zarabiania na nich pieniędzy. Tak więc to są jakieś kwestie już całkiem realne związane ze zmianą kształtu branży i dawaniem przykładu innym kobietom i tak samo jej wsparcie dla Lady Gagi, której też wygląd był oceniany niedawno i taki rodzaj sojuszu, mam wrażenie, który ona stworzyła w popkulturze z różnymi innymi sprawczymi kobietami, który już naprawdę nie polega na tym, żeby się ładnie uśmiechać do zdjęcia, tylko nie wiem, pomagać sobie w trudnym rozwodzie, żeby się wspierać w chwaleniu się za swoje wzajemnie za swoje osiągnięcia, tak? Więc mi się bardzo podoba to, jak ona tę opowieść o sobie jako kobiecie prowadzi. No i też nie ukrywam, że jedną z ważniejszych piosenek w jej karierze jest piosenka The Man, w której ona się bardzo ironicznie odnosi do tego właśnie, kim mogłaby być i jak byłyby jej oceniane jej posunięcia, gdyby była facetem w tym biznesie i w sztuce, którą robi. No i tam też jest oczywiście ta kwestia związana z jej życiem miłosnym. To, w jaki sposób ta dziewczyna była redukowana do tabloidowych nagłówków z kolejnymi mężczyznami, jak ci mężczyźni byli redukowani do paprotek właściwie, czy tam gadżetów tej dziewczyny, jak na przemian była nazywana femme fatale i jakoś idealizowana jako taka uwodzicielka, a wyzywana od dziwek odnosi w swoich piosenkach między innymi slut, czyli po prostu była ofiarą slut shamingu zwyczajnie, tak? Kiedyś jakby tego słowa nie było jeszcze kilka lat temu, tak? I nikt się w ogóle za nią nie ujmował, że jest tak określana i że tak wybijane są jej relacje. Dopiero jakby ostatnio jakby ten feminizm, który zaczął czerpać całymi garściami z Me Too, z tego, czym jest slut shaming, jakby czym jest ciało pozytywność, to wszystko do Taylor jakby dotarło i ona to wzięła dopiero niedawno, a wcześniej, jakby kilka lat wcześniej nie było ani jednej kobiety, która by powiedziała, hej, to jest slut shaming, nie mówcie tak o Taylor, hej, przyjmę tę dziewczynę, której nikt nie wierzy i tak dalej, więc ona też pokazuje, jak wiele się w feminizmie zmieniło na przestrzeni kilku lat, tak, i że pewne jej problemy i sytuacje, w które była włączana, no wcześniej nie spotkały się z takim odzewem, jak dzisiaj są udziałem kobiet młodszych i które od razu mają za sobą siostry, mają za sobą pojęcia, mają za sobą zmianę kulturową, tak, która zaszła całkiem niedawno.
Tak, rozmawiamy już trochę, ale mam jeszcze dwa pytania, które bardzo bym ci chciała zadać. Jedno to jest, dotyczy tego właśnie związku feminizmu i popkultury, bo z jednej strony, kiedy gdzieś tam mówimy o feminizmie właśnie w tym kontekście popkulturowym, doszukujemy się go, nazywamy pewne zachowania czy osoby feministkami, albo chcemy, żeby w taki sposób się określały, chcemy, żeby popularyzowały to słowo, żeby nie mówić o tym po prostu po cichu, że jesteśmy feministkami, tylko żeby to było dumne hasło. I z jednej strony wszystko super, ale mówi się, że no popkultura rządzi się pewnymi uproszczeniami, chodzeniem na skróty. No i też oczywiście ten romans związany ze zbijaniem pieniędzy, zysku i kapitalizmu, o którym też piszesz w kontekście Taylor, no pojawia się tam i to nie jest jakiś błahy argument, no bo to są jakby jest no realne jakby gdzieś tam czasami krzywda i wpływ związana z tymi pieniędzmi i decyzje podyktowane właśnie pewnym zyskiem. No ale z drugiej strony trudno dyskutować z faktem, że no popkultura ma ten rozmach i tą powszechność, która sprawia, że no pewne opinie czy postawy stają się po prostu powszechne, zostają gdzieś tam przemielone właśnie przez ten popkulturowy obraz. Też my możemy zobaczyć, jak wiele się zmieniło w popkulturze, jeżeli chodzi o samo podejście do kobiet, więc no, gdzieś tam widzimy, że no, ta popkultura do czegoś nam służy, o czymś jest. I jak ty oceniasz ten taki romans właśnie feminizmu z popkulturą? Czy jest w ogóle jakieś takie wyjście z tego impasu, które by nam powiedziało tak, ale, czy po prostu trudno powiedzieć, to zależy, bo nie oczekujesz, że to będzie odpowiedź, że dasz nam receptę na to wszystko, no ale myślę, że też masz chyba takie poczucie, że to jakby jest takie triki czasami.
Bardzo
nie?
Jest i co więcej, ja się sama zastanawiam, jak można rozsadzić to od wewnątrz, to znaczy kapitalizm ma to do siebie, że jak coś staje się bardziej popularne, ma moc, a jeszcze nie można na tym zarobić, no to kapitalizm natychmiast chce na tym zarobić. Mhm. I bardzo trudno jakby wyplątać się z tego ciągu przyczynowo-skutkowego. I jeśli chodzi o Taylor, to co mnie trochę podnosi na duchu, to fakt, że rzeczywiście jest to artystka, co podkreślał też Time, która zarabia na tym, co sama wymyśliła, na swoim wizerunku, nad którym ma kontrolę i który tworzy z płyty na płytę, do tego stopnia, że nawet wszystko to, co nosi w miejscach publicznych, ma związek z płytami, które nagrywa, projektuje to, jak mają wyglądać jej koncerty. No, widać, że za tą maszyną, która oczywiście jest przedsiębiorstwem i nie będziemy nigdy wiedzieć, gdzie się kończy decyzyjność Taylor, a zaczyna maszyna z mnóstwem różnych elementów, które działają mniej lub bardziej konsumpcyjnie. Natomiast jakby niewątpliwie jest w tym wszystkim ten element autorski, element oryginalności i własnej pracy. W tym sensie Taylor bardzo realnie zapieprza, mówiąc już tak bardzo kolokwialnie, żeby być w tym miejscu, w którym jest. Jest to szalenie pracowita osoba, no choćby wymieniając te albumy, z którymi teraz wyszła i koncertuje, czyli od Lover, dwa pandemiczne, potem jeden na koniec pandemii, w międzyczasie jeszcze 2-3 nagrane po raz kolejny. No to nic dziwnego, że wymyśliła sobie taką koncepcję jak The Eras Tour, bo nagromadziła w międzyczasie tyle płyt, że trudno byłoby znaleźć inny uchwyt koncepcyjny, żeby w ogóle to jakoś zagrać. Więc na pewno, może nie na jej usprawiedliwienie, tylko jakiś argument za tym, że ta ogromna popularność i produktoza, która za nią stoi, ma jakieś realne, uziemiające zaczepienie, no to jest jej autorskość i jest ta jej ogromna praca. Wydaje mi się, że to się trochę wymknęło spod kontroli. Pytanie, czy samej Taylor, czy temu przedsiębiorstwu Taylor, jeśli chodzi o merchandise, bo on kilka lat temu, jeszcze przed pandemią, był jakościowy rzeczywiście i to mówią wszyscy Swifties, że mają do tej pory bluzy, jeszcze Reputation, świetnie one się noszą, świetnie się piorą, że miało to taką właściwość kolekcjonerską, to wszystko, co się w tym sklepie kupowało, a że dzisiaj to idzie bardzo na ilość, że ta jakość poszła w dół i że tego jest za dużo, mimo że oni oczywiście to wszystko kupują, bo to robi Taylor, ale mogłoby być tego mniej, czyli już jest taka potrzeba zwolnienia i redukcji u samych fanów, więc mam nadzieję, że może to się samo trochę wyreguluje, to znaczy, że jakby odbiorcy powiedzą stop, nie kupujemy i może ten jakby szalony rozmach się trochę zmniejszy, więc oczywiście bardzo bym chciała, żeby ta opowieść o Taylor Swift miała słodki finał w postaci takiej zmiany tego, tej podróży bohaterki, która wychodzi przez pewien etap kariery i dochodzenia do szczytu, jest na tym szczycie, po czym zmienia reguły gry i mówi, no dobra, to ja jeszcze to zrobiłam tak, ale może już nie trzeba w ten sposób i ja teraz jestem na tym Olimpie i mogę w związku z tym siłą mojej boskiej sprawczości decydować, że teraz nie będzie to wymagało takich mechanizmów, jakie ja zastosowałam. Nie wiem, czy tak będzie, nie wiem, czy mogę wyprojektować na Taylor Swift takie marzenia. Natomiast to, co mnie pociesza, to, że w tej całej produktozie i w tej całej posypce tym co Taylor otacza, można tego wszystkiego nie brać, nie uczestniczyć w tym i po prostu słuchać tej muzyki. I że robią to osoby różnorakie na całym świecie i że tym osobom to pomaga. I że trudno oceniać i trudno powiedzieć, że w związku z tym, że ta muzyka jest, no cóż, kapitalistycznym potworem jest też tak to przedsiębiorstwo, że w związku z tym ta muzyka jest nic nie warta i nikomu niepotrzebna, bo widać, że jest wręcz przeciwnie. I nie mówię tutaj tylko o uprzywilejowanych mieszkańcach Zachodu, tylko o osobach w różnych regionach. Nie będę już podawać tego przykładu, który jest w książce, ale jest on jednym tylko z przykładów tego, w jaki sposób świat tę muzykę przyswaja i gdzie jest ona słuchana i dlaczego. Jest to jakaś opowieść o wrażliwości, która no dzisiaj jakoś rezonuje po prostu i możemy się nie zgadzać z tym, w jaki sposób ona to, że rezonuje, jest przerabiane na kasę, w jaki sposób kasa jest dystrybuowana, w jaki sposób jest to przedsiębiorstwo zasilane i wreszcie możemy oceniać artystkę jako osobę, która tymi pieniędzmi dysponuje. To wszystko możemy robić i co więcej, mam wrażenie, że to się dzieje i to dosyć szeroko. Natomiast nie chciałabym, żeby muzyce się dostało za to, ponieważ ta muzyka jest jakościowa. Ta muzyka pochodzi od osoby żyjącej, myślącej i czującej i ta muzyka jest pełna odniesień do kultury, nie tylko popkultury, ale kultury. Ta muzyka w przeciwieństwie do wielu innych artystów, którzy też nie powiedziałabym, że daleko od kapitalizmu się znajdują, a grają w tę samą grę raczej, tylko nie są aż tak wysoko jeszcze, ale dokładnie podobnie postępują. Często ich przekazy nie są tak elokwentne i nasycone odniesieniami, cytatami, cwane, fajnie napisane, bardzo świadome lirycznie, jak są teksty Taylor. Więc niewątpliwie jest to pewna jakość liryczna, to co ona sobą przekazuje. I te piosenki lapidarne mieszczą w sobie bardzo, bardzo dużo treści, więc chociażby to jest wartościowe. No i też jakoś znowu niefeministyczne wydaje mi się zaczynanie od Taylor rozmowy o tym, w jaki sposób współczesny konsumpcjonizm naprodukował celebrytów i po co nam to wszystko właściwie. Kiedy mamy tak wiele osób, które zarabiają bardzo wiele i wykonują tak ważne społecznie zawody jak piłka nożna na przykład. Chodzi mi o to, że po prostu ja nie będę mówić, że wszystkie, cała krytyka związana z krytyką kapitalizmu w przypadku Taylor nie jest walidna, bo uważam, że absolutnie jest ona kapitalist queeny, jak to mówią niektórzy Swifties nawet, tak? I krytyka tego konsumpcyjnego nastawienia do sprzedawania jej autentycznego przekazu jest też obecna wśród samych fanów i fanek. Natomiast chyba jest we mnie jakaś wewnętrzna niezgoda, żeby muzyka stała się właśnie jakąś ofiarą, albo żeby nie oddzielać jej jednak od tego, co się dzieje z tą muzyką i z tej dekoracji. I opakowania ją jakoś tak chciałabym zabrać, a z drugiej strony tak, wydaje mi się, że jest to problem globalny i że oczywiście na przykładzie Taylor Swift świetnie się go omawia, ale są też, można zacząć też od innych. Niewątpliwie jest to bardzo dobry, podręczny przykład, dlatego że właśnie o tym zwierciadle poruszającym się po gościńcu. To jest balzakowskie określenie powieści, ale wydaje mi się, że te piosenki Taylor są takimi zwierciadłami spacerującymi po gościńcu, w których bardzo się wiele rzeczy odbija i możemy tam zobaczyć bardzo ładne rzeczy i ciekawe, i interesujące, i zasilające feministycznie, emancypacyjne i wzmacniające nasze jakby poczucie związane z mocą, sprawczością, osiąganiem, siostrzeństwem, wspieraniem, ale też możemy zobaczyć pewne rzeczy, może nie tyle brzydsze, co takie tradycyjne, które się z patriarchatu zachowały, które także kobiety sukcesu powtarzają, tak? I gdzie jeszcze ten feminizm w obszarze politycznym i gospodarczym nie zrobił tego kroku, żeby zerwać też z tym kapitalistycznym związkiem patriarchatu, tak, że kapitalizm jest równie patriarchalny, co patriarchat sam w sobie, tak, jest z masłem maślany zrobiony. Tak. Znaczy, że feminizm nie jest możliwy, dopóki też nie walczymy z kapitalizmem, więc tak, zdecydowanie to jest jakaś narracja, która jeszcze czeka na rozbrojenie. Natomiast wydaje mi się, że tak jak chciałam tą książką pokazać, że Taylor Swift jest bardzo ciekawym case study dla tej graniczności właśnie, w którym żyjemy, i to jest tak pewnie taka graniczność też dla feminizmu. Jest to też graniczność mojego pokolenia, milenialek, do którego Taylor też należy, gdzie to, z czym ona się zmaga, na pewno też jest częścią moich zmagań. Ja się zmagam z taką chorym parciem na produktywność, żeby cały czas udowadniać swoją wartość, żeby cały czas pokazywać, że ja mogę więcej. Mam bardzo wyraźnego wewnętrznego krytyka i syndrom oszusta, z którym się również borykam. Potrzebę rzeczywiście takiego pokazywania, że mogę, że cały czas za mało. Wydaje mi się, że może tutaj jest on jakimś papierkiem lakmusowym wrzuconym po prostu w to bajoro, w którym funkcjonujemy, i tam widać dobre rzeczy, ciekawe rzeczy, no ale też takie, które stawiają trudne pytania, na które rzeczywiście nie ma odpowiedzi, wydaje mi się dziś, ale na pewno to, co mnie podnosi na duchu, to to, że taki rodzaj muzyki z takim przekazem jednak w tych piosenkach, który jest przekazem o życzliwości, o tym, żeby się czuć ze sobą bezpiecznie, wobec siebie, w zaufaniu stać, i tak jak napisała jedna z kobiet w takim popularnym internetowym, nie wiem czy memie, takim przekazie powiedzmy, że chciałaby się czuć tak bezpieczna w świecie, jak czuje się bezpiecznie na koncertach Taylor Swift. to mi się wydaje taką ważną jakością. To znaczy, ta wspólnota, która się tworzy wokół Taylor, wspólnota Swifties jest wspólnotą otwartą, życzliwą, akceptującą, że są tam osoby LGBTQIA, że tam są osoby o różnych tożsamościach, w różnym wieku, z różnych baniek, które się tam mogą bezpiecznie spotkać i otworzyć przed sobą i śpiewać i przeżyć katarktyczne emocje i poznać się i zacząć rozmowę o wielu innych rzeczach od Taylor, bo skoro lubimy Taylor, to znaczy, że możemy założyć pewien rodzaj życzliwości wobec siebie i dobrych uczuć. Wydaje mi się, że taki przekaz o serdeczności, choć to się wydaje banałem, wcale banałem nie jest w dzisiejszym bardzo spolaryzowanym świecie i jest pewnego rodzaju wytchnieniem, którego chyba potrzebujemy. Jest to oczywiście utopijna wspólnota, niemożliwa, natomiast wydaje mi się, że takiej utopii chwilowej, jaką jest koncert Taylor Swift, potrzebujemy, bo to daje taką nadzieję, że można po prostu się ze sobą spotkać bezpiecznie. O, może tak, bo szczególnie po pandemii te koncerty mam wrażenie, że też są tak wielkie i tak popularne, bo przestaliśmy mieć nadzieję, że w ogóle w ten sposób się będziemy ze sobą widywać. Stać obok siebie w dużej grupie, w pełnym zaufaniu do siebie. I nie mówię tutaj tylko o zaufaniu politycznym czy społecznym, ale takim też zwyczajnym, związanym z zagrożeniem życia albo
ta groza związana z tym, że taki sposób doświadczania wspólnotowego zostanie nam odebrany, chyba zadziałał bardzo mobilizująco, żeby po prostu nie przepuścić żadnej okazji do takiego wspólnego przeżywania. I właśnie wydaje mi się, że tutaj jest chyba kluczowe to, co powiedziałaś o tej polaryzacji, o tym wspólnym przeżywaniu i o tym takim porozumieniu ponad podziałami, bo rzeczywiście Taylor jest takim rodzajem artystki, która skupia bardzo wiele jakby osób o bardzo różnych backgroundach, różnych banieczkach, różnych preferencjach, bo no przez tą jakość, którą wnosi do muzyki, jeżeli chodzi o teksty, o inspiracje, o też tą warstwę muzyczną czy wizualną, no sprawia, że rozmawiają o niej dziennikarze muzyczni, którzy gdzieś tam trochę z wysokiego A pochylają się nad Taylor i potrafią ją docenić, ale też tacy, którzy po prostu nie boją się powiedzieć, że pop jest po prostu dobry i historia muzyki popularnej udowodniła, że były i wciąż są w niej artyści, artystki, którzy po prostu są świetni pod wieloma względami i zmienili oblicze muzyki na zawsze, można powiedzieć.
Wydaje mi się, że to jest rzeczywiście taka właściwość muzyki pop, która nas odsyła do radości, tak, i do beztroski, której my bardzo potrzebujemy. I Taylor tutaj jest bliska takim zespołom jak The Beatles na przykład, tak, albo nawet niech będzie Spice Girls, to znaczy, że tworzy pewnego rodzaju evergreeny, tak, że te utwory jednak ona bardzo spójnie przez lata konsekwentnie tworzy kolejne hity i te utwory są tak proste właśnie jakoś i tak prawdziwe, że one zostaną. Tak? To nie jest taki rodzaj muzycznego trendu, mody. Teraz mamy taki przerób gwiazd muzyki i taki przerób trendu, że już naprawdę trudno się połapać, a tu jest jednak gwiazda, która konsekwentnie od wielu, wielu lat jest jakaś i tworzy po swojemu. No i właśnie to chyba też chciałabym zakończyć taką myślą, że to po swojemu to też jest ważne, bo to jest ta jakość dziewczyństwa, która w popie pojawiała się już oczywiście, na przykład w przypadku wspomnianych Spice Girls, ale tutaj ta dziewczęca jakość jest, mam wrażenie, bardziej autentyczna i zakorzeniona. To znaczy Taylor Swift to jest dziewczyna, która zaczęła tworzyć piosenki po to, żeby przerabiać własne emocje. Tak samo pisała pamiętniki, dzienniki, do dzisiaj pisze. I to, jak tworzy, cały czas jest z tego samego miejsca. Tego miejsca, gdzie ona nie wstydzi się mówić o własnych uczuciach. I tak samo nie chce, żeby się wstydzili mówić o nich i przeżywać je jej odbiorcy, co jest jakoś tam moim zdaniem emblematyczne dla kultury terapii, w jakiej żyjemy. My chcemy mówić o emocjach, chcemy mówić o uczuciach. To nie jest niefajne, to nie jest cringe'owe, to nie jest słabe, kobiece, to nie jest już coś, co nie przystoi. To jest ludzkie i już między innymi dzięki takim artystkom jak Taylor, które wprowadzają to w mainstream, chcą to robić tak samo dojrzewające dziewczęta, jak i ich tatusie, tak, tatusiowie. I też ta jakość tej dziewczęcości, tak, właśnie nawet nie kobiecości, tylko takiego właśnie, bo kiedyś byśmy byśmy powiedzieli, pretensjonalnego pochylania się nad swoimi uczuciami, takiego anioł z zielonego wzgórza zachwytu nad światem i przeżywania jego intensywności i analizowania tego, co nam się przydarza, relacji, no to to też jest jakość, którą Taylor moim zdaniem subwersywnie wzięła i uczyniła swoją siłą, bo była też na początku oceniana. Ona tak jakby kulturowo i ta jakość dziewczęcości jako pensjonarskość, właśnie jako pewien rodzaj zdziecinnienia, a dzisiaj już wiemy, że to jest wrażliwość i to jest to vulnerability, czyli ta podatność na zranienie, to odsłonięcie i że to jest jakość, której bardzo potrzebujemy, żeby do niej dotrzeć u siebie, ale też żeby mieć odwagę pokazać to innym ludziom, więc to wartościowanie dziewczęcości też moim zdaniem jest bardzo feministyczne, bo kobiecość to jest też dziewczyńskość, dziewczęcość i musi być też miejsce na taki odcień bycia kobietą i to moim zdaniem Taylor bardzo mocno od lat pokazuje. Zresztą to jest bardzo ciekawe, bo ona była oceniana jako wzór do naśladowania przez mamy konserwatywne, kiedy była nastolatką, bo była taka właśnie miła i nie piła, i nie paliła, i ciężko pracowała, i była z chrześcijańskiego domu, a dzisiaj te same, może nie te same, ale no powiedzmy podobne, jak ona zresztą mówi Helen's and Hannah's w jednej z piosenek In Their Sunday Best, czyli w swoich jakby outfitach niedzielnych najlepiej ubrane do kościoła, no, że one ją oceniają właśnie jako antywzór, ponieważ antybohaterkę, tak, ponieważ jest 30-paroletnią kobietą bez męża i dzieci i jak to w ogóle tak można.
Z kotami,
dokładnie, a wiemy też od J.D. Vance'a, kandydata na wiceprezydenta Donalda Trumpa, że no, jaką reprezentuje wartość kobieta z kotami dla państwa, no żadną.
Dokładnie. Więc tak, na zakończenie ja bym chciała Ci podziękować za tą opowieść o Taylor, bardzo wielowymiarową, wielowątkową. I to, co ja wyniosłam z tej książki i teraz tej naszej rozmowy, to jest jeszcze tak jeden wątek, o którym chciałabym na koniec powiedzieć, czyli ta właśnie intymność i uczuciowość, która jakby sprawia, że normalizujemy to przeżywanie i opowiadanie tych uczuć poprzez piosenki Taylor, ale też wydaje mi się, że jej case pokazuje, że jakby ten podwójny standard, jeżeli chodzi o popkulturę, jest naprawdę szalony, bo z jednej strony, jak pokazywała Mona Chollet w książce Wymyślić miłość na nowo, kultura jest tak skonstruowana, żeby opowiedzieć nam i wmówić nam, że miłość to jest najważniejsze, co musimy znaleźć, że to jest... Tak. Że to jest synonim szczęścia, że my jako kobiety to po prostu powinnyśmy szukać tego księcia na białym koniu i tylko na tym się skupić, a kiedy potem opowiadamy o tym doświadczeniu związanym z miłością, z cieniami i blaskami tego doświadczenia, o trudnościach, to jesteśmy odsądzane od czci i wiary za to, że jesteśmy tak głupie i trywialne i opowiadamy ciągle o tych chłopakach, więc no... Lorna Steinem powiedziała, że no nigdy nie będziemy wystarczająco dobre, cokolwiek byśmy nie zrobiły i wydaje mi się, że tutaj ta opowieść o Taylor i jej niezwykła biografia mimo wciąż bardzo młodego wieku no, sprawia, że jest osoba, na którą powinniśmy na pewno spoglądać, analizować ją pod różnymi względami, żeby no, jednak uczyć się czytać tą popkulturę i widzieć, jaki obraz nas się też w niej odbija.
Tak, mieć swoje zdanie. No, dokładnie.
Więc bardzo polecam książkę Karoliny, Era Taylor Swift, bo oprócz tego, o czym tu opowiedziałyśmy, to znajdziecie tu jeszcze dużo więcej wątków, bo są tam nie tylko analiza Karoliny, powiedzmy, ale też rozmowy Karoliny ze Swifties i też z dziennikarzem, z psycholożką, z artystką i prawniczką, astrolożką.
Tak.
Więc mamy bardzo ciekawy przekrój osób i spojrzeń na Taylor i tego, co Taylor jakby co wnosi do życia tych osób, więc to jest naprawdę taki wielowymiarowy portret, który ja czytam z ogromną przyjemnością i Wam to też bardzo polecam. Wydawnictwo WAB jest już dostępne, także spieszcie do księgarni i przed koncertem tutaj w tym tygodniu to pozycja obowiązkowa i nawet po.
Nawet po, a co więcej, ja bardzo zachęcam, żeby sobie właśnie zobaczyć swoją Taylor, bo to jest oczywiście moja Taylor, Sulej's version i raczej jest to właśnie pewna zachęta, żeby przyglądać się popkulturze różnymi, czasem nieoczywistymi językami, bo jak czegoś jest pełno i czymś oddychamy, to na pewno warto się tym zająć, krytycznie myśląc, a nie tylko tą czarno-białą logiką social mediów się kierując, więc takie podcasty jak wasz, gdzie można sobie właśnie podyskutować, to wszystko rozebrać na czynniki pierwsze i złożyć z powrotem, no to dokładnie tego potrzebujemy, żeby się nie zagubić w tym świecie, gdzie jest rzeczywiście bardzo dużo treści, nie wszystkie są całkiem prawdziwe i tylko rzeczywiście wartościowe przekazy, no i myślenie nas może uratować, więc bardzo, bardzo jestem wdzięczna za to wspólne myślenie przez te godziny z Hakiem.
Tak jest, super. Karolino, bardzo Ci dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do naszego podcastu. Polecamy książkę niezmiennie i słyszymy się już niedługo. Cześć.
Cześć.
Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje.
Zapraszają Kasia Hrobak
i Agnieszka Szczepanek.
Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.